Jak ktoś chce przesiąść się bliżej, to jest taka możliwość, są miejsca, żeby dzisiejszego naszego mówcę widzieć lepiej. Zapraszam też Jacka dzisiaj, który podzieli się słowem. Jacku, proszę.
Witam was serdecznie. Dzisiaj będę chciał mówić o pewnej kwestii, która nie jest nam obca. A zanim zacznę, to jeszcze tylko troszeczkę multimedialnie się tutaj rozstawię, żeby trochę było bardziej, można powiedzieć, atrakcyjniej. Dobrze. Dzisiejszy temat, jaki chciałbym poruszyć, może okazać się z jednej strony prostym tematem, ale z drugiej strony chciałbym spojrzeć na niego w czasie, kiedy jesteśmy sami. W czasie, kiedy nie jesteśmy tak jak teraz zgromadzeni w kościele, gdzie wspólnie, razem możemy uwielbiać naszego Pana. Chciałbym spojrzeć na uwielbienie, kiedy jestem sam. Czy to w domu, czy to jak jadę gdzieś samochodem na przykład, czy gdzieś podróżuję pociągiem, jakimiś środkami komunikacji miejskiej, przemieszczam się, jestem w obcym miejscu, i nikogo obok nie ma, jestem tylko ja, sam. Chciałbym spojrzeć na taki aspekt, na uwielbienie. Na uwielbienie jako moją broń do tego, żeby walczyć. Na początku pomodlę się. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za ten czas. Przychodzę do Ciebie, Panie, jak nigdy wcześniej i chcę Cię wywyższać, chcę o Tobie śpiewać, dostrzegać wszystko to, co dobre i to, co czynisz dla mnie. Chcę Ci dziękować za wszystko, co jest w moim życiu. Pomóż mi pozbyć się narzekania, niezadowolenia, smutku, frustracji, abym mógł pełnym, czystym sercem oddawać Tobie chwałę i dziękczynienie. Dziękuję Ci, że zmieniasz moje, ale nie tylko moje życie, ludzi wokół nas. Niech Twoje cudowne imię będzie błogosławione i uwielbione. Jesteś moim Bogiem. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. I taki podtytuł, że nasze uwielbienie zaprasza Boga do akcji. Na początku chciałbym powiedzieć na temat pewnych działań. Coś się rozłączyło. Jeszcze raz uruchomię. Dobrze. Na początku chciałbym zajrzeć do Biblii i zwrócić uwagę na jeden fragment, że w czasie, kiedy jesteśmy właśnie sami, kiedy mamy czas na to, że nikogo dookoła nas nie ma, że kiedy podróżujemy, to często Biblia o tym mówi, że powinniśmy oddawać Jemu chwałę w duchu i prawdzie. Mamy to zapisane w liście Jana, 4 rozdział, 24 werset. Jest to tłumaczenie ze słowa życia. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy oddają Mu cześć, mają to robić w duchu i w prawdzie. To znaczy, że nasze uwielbienie powinno wypływać z naszego ducha. Ale też zwróćcie uwagę, że jeżeli byśmy cokolwiek wypowiadali pozytywnego na temat Boga, to tak naprawdę to jest prawda. Nie znajdziemy takiego słowa, które by nie mówiło prawdy o Bogu naszym. Każde pozytywne słowo, które wypowiadamy, jest prawdą tak naprawdę o naszym Stwórcy. I pamiętajcie, że ważne jest to, żeby mieć to na uwadze, aby to cokolwiek robimy, żeby to wypływało, tak jak tutaj też wcześniej Paweł wspominał, tak? Z naszego serca. Właśnie uwielbienie w czasie, kiedy chcemy oddać Bogu chwałę, powinno właśnie wypływać z głębi naszego serca. I powinniśmy to robić właśnie cały czas w duchu. To znaczy, że nawet idąc drogą, ulicą, gdzie wokół mnie są ludzie, mogę oddawać Bogu chwałę. Mogę cały czas Go uwielbiać. Nie muszę tego wyrażać też na zewnątrz poprzez słowa, ale w moich myślach, moich rozmyślaniach mogę cały czas Bogu oddawać chwałę i uwielbiać Jego za to, co czyni. Kiedy to robimy, kiedy zaczynamy wielbić naszego Pana właśnie, to także Duch Święty, który w nas mieszka, też nas często pobudza do tego, abyśmy to robili i oddawali Jemu chwałę. A często też Duch Święty, który mieszka w każdej osobie, która oddała swoje życie Jezusowi, powoduje też, że Duch Święty zwraca uwagę na pewne rzeczy, zwraca uwagę na Jego Słowo, że często, kiedy jesteśmy sami, kiedy ja czasami byłem sam, nie było mojej rodziny obok, albo była to 24 godzina w nocy. Duch Święty często pobudza do tego, żeby zwrócić uwagę na to, co jest zapisane w Jego Słowie. A jest wiele napisane, dzięki któremu Słowu możemy oddać Bogu chwałę. Możemy zobaczyć, jak inni ludzie na dziejach historii oddawali Bogu chwałę w różnych okolicznościach, na różne sposobności. Możemy także zwrócić uwagę, a Duch Święty często to wypukla, na obietnice, jakie mamy w czasie, kiedy uwielbiamy naszego Pana. Zwróćcie uwagę, że tak wiele obietnic jest w Słowie Bożym. To czemu się nie oprzeć na ich podstawie, aby to, co wypowiadamy, to, co uwielbiamy naszego Pana, żeby właśnie to nie było właśnie prawdą. Jeżeli Bóg coś obiecuje, to możemy się tego uchwycić. I także Duch Święty wskazuje nam na różne aspekty naszego życia, ponieważ Bóg ma plan dla nas. Bóg ma plan na każdego człowieka i przez swoje słowo, przez swoje obietnice może każdego z nas wprowadzić w swój plan. Jak powinniśmy wygrywać takie walki? Jeżeli zmagamy się z jakimiś przeciwnościami, jak powinniśmy walczyć w czasie, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzi zniechęcenie, kiedy przychodzi jakaś frustracja, kiedy przychodzi jakaś desperacja, powiedzmy, czy depresja, gdzie człowiek jest niezmotywowany do dalszego działania. To właśnie często uwielbienie jest takim aspektem, który sprawia, że może nas podźwignąć, że może dodać nam skrzydeł i to jest broń, z której powinniśmy zawsze korzystać, kiedy właśnie jesteśmy w odosobnieniu. Uwielbienie to broń, po którą sięgamy z wyboru. To jest nasz wybór. To jest coś, co sprawia, że to ja czy ty decydujemy się na to, w czasie, kiedy jesteśmy właśnie sami, gdzie nasze myśli będą, co będziemy robić. To jest nasz wybór. I ten wybór często sprawia, że stajemy się przez to bardziej spokojni. Często Boża obecność, kiedy się pojawia w czasie uwielbienia, spływa na nas i doznajemy takiego ukojenia. Kiedy często uwielbiamy, kiedy zaczynamy, czyli decydujemy się na to, żeby uwielbiać naszego Pana właśnie często, kiedy jesteśmy gdzieś w podróży na przykład, to często przestajemy także patrzeć na czubek naszego nosa, gdzie nasze bitwy, że tak powiem, są w naszym otoczeniu, w naszej głowie często. A przez to, że zaczynamy uwielbiać naszego Pana, Bóg patrzy na nas i zaczyna działać, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. I często może być, takie myśli mogą przychodzić. Często mogą nas dezmotywować pewne rzeczy, które się dzieją dookoła nas. A należy pamiętać o tym, że powinniśmy uwielbiać mimo naszych zmartwień, pomimo naszego strachu, pomimo naszego stresu czy zmęczenia. Nieważne, jakie są okoliczności, nieważne, jakie okoliczności nas dotykają, to jest nasza decyzja i nasz wybór, że będziemy uwielbiać naszego Pana. I pamiętaj, że nasze uwielbienie przynosi przełomy. To właśnie dzięki często naszemu uwielbieniu Bóg zaczyna działać w naszym życiu i sprawia, że pewne rzeczy, które trudne były dla nas, okazują się, że znacznie łatwiej przechodzimy przez te nasze rzeczy, kiedy uwielbiamy naszego Pana. Wróg nie chce, abyś do nich doszedł, do tych rzeczy, które ma Bóg dla nas. On chce, abyś wszedł. On nie chce, żebyś wszedł w rzeczy, które Bóg ma dla ciebie. Paliwo do twojego przełomu, czyli coś, co sprawi, że każda rzecz może zostać przełamana, pokonana, zmarginizowana, czyli zmniejszona do minimum. Właśnie powoduje to, że kiedy wypowiadamy, kiedy uwielbiamy, to możemy burzyć nasze mury, nasze warownie, które gdzieś wokół nas się skumulowały. Uwielbienie przyciąga nas bliżej Ojca. Uwielbienie także naszego Stwórcy przypomina nam, po co żyjemy, po co jesteśmy tutaj na tym świecie. I także uwielbienie ściąga niebo na ziemię. Tak samo jak modlitwa arcykapłańska. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. W czasie, kiedy uwielbiamy, także Bóg ma możliwość zadziałania w naszej sferze. I nasze uwielbienie przede wszystkim zmienia także atmosferę. Okazuje się, że często, kiedy uwielbiam, kiedy śpiewam, kiedy Bogu oddaję chwałę, nie wiem dlaczego, ale często ta atmosfera zmienia się na taką spokojną, mimo że w domu czasami może być jakieś pukanie, stukanie, gdzieś tam zegar sobie tyka. Okazuje się, że przychodzi taki stan błogiego w ciele człowieka stanu, gdzie po prostu atmosfera widać, że jest nasycona obecnością Bożą. psalmista. W psalmie 46, w wersecie 10. Mówi takie rzeczy. Mówi taką rzecz. Wyciszcie się. Poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów wywyższonym na ziemi. Wyciszcie się. To jest właśnie to, żeby w czasie, kiedy jesteśmy sami, kiedy uwielbiamy naszego Pana, mieć też taki czas. Tak jak Paweł wspomniał, wejść do swojej komory, wszystko zostawić za sobą i się wyciszyć. Właśnie po takim uwielbieniu. Poświęcić czas na to, żeby właśnie Pan Bóg mógł do nas przemawiać. Uwielbienie powinno być pełne pokoju. Powinno wywyższać naszego Pana. Powinniśmy oddawać Mu chwałę. I to hebrajskie słowo wyciszyć się, które tutaj jest użyte, tłumaczy się też jako puścić uścisk, by stać się słabym. To znaczy, że chcemy, aby to Bóg działał. Poddajemy się Jemu, aby On działał. I pamiętajmy, że dobre serce Ojca jest takie, że nas nigdy nie zawiedzie. Zawsze możemy na Nim polegać. To tylko my często możemy przez nasze jakieś złe myślenie lub złe patrzenie ocenić, że Bóg nie działa. Bóg działa, tylko często możemy tego nie odczuwać i nie doświadczać, bo często nie otwieramy się na Jego działanie, na Jego głos. A dzięki Niemu także odnajdujemy wolność, tą wewnętrzną wolność od wszelkiego typu trosk i problemów. Pamiętaj także, że Bóg trzyma kontrolę nad wszystkim, co nas otacza. A więc nie powinniśmy się stresować w czasie, kiedy uwielbiamy. Nie powinniśmy narzekać w czasie, kiedy uwielbiamy. Nie powinniśmy plotkować w czasie, kiedy uwielbiamy. Nie złościć się i nie poddawać się. Powinniśmy cały czas wytrwale uwielbiać naszego Pana, niezależnie od okoliczności, bo uwielbienie to nasza broń, jaką nam tutaj Pan Bóg dał na ziemi. Nasze uwielbienie to nasza broń. Pamiętajcie o tym, że w dowolnym momencie czasu, o każdej porze, zawsze to jest nasz wybór. Zawsze możemy sięgnąć po naszą broń, jaką dał nam Bóg, po to, żeby właśnie skierować myśli na Niego i uwielbiać Go za to, kim jest. Jedną z największych bitew często, jaką my sami możemy doświadczać, jest zniechęcenie. Zniechęcenie, które dopada nas, powoduje to, że możemy czuć się sfrustrowani. Często zniechęcenie może być też w czasie, kiedy kończy się jakaś relacja z przyjacielem. Straciliśmy więź. Czasami może być zniechęcenie, że staraliśmy się w pracy, a nas nie doceniono. Dzieciaki mogą mieć frustrację w czasie, kiedy chcą iść do wymarzonej szkoły i nie dostają się do niej. Można tak wyliczać i wyliczać te różne rzeczy, które mogą nas zniechęcać. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Każdy z nas mógłby sobie swobodnie w swoim życiu zobaczyć, co go zniechęca. Słowo zniechęcać to także jest, można tłumaczyć, jako odebrać odwagę. To także jest, że zostajemy sparaliżowani przez strach. Że często brak odwagi właśnie jest tym właśnie, co nas zniechęciło, że nie chcemy tego robić, że nie chcemy stanąć do walki. Właśnie strach i zamartwianie powoduje często taki paraliż i doznajemy zniechęcenia. I często w rezultacie zmierzamy do swojego przeznaczenia nie drogą prostą, taką jak Pan Bóg nam często wyznaczył, ale właśnie przez zniechęcenie możemy trafiać do celu bardzo okrężną drogą, co sprawia, że znacznie dłużej to trwa, niż powinno trwać. Dlatego często zniechęcenie może przejmować nad nami kontrolę. Zniechęcenie jest nieuniknione. Każdy z nas tego doświadcza. Ale możemy mieć wybór. Co zrobimy, kiedy przyjdzie to zniechęcenie? Kiedy zobaczymy, że nie chce mi się, że po prostu po ludzku pewne rzeczy nie chce mi się. Jedną z najlepszych broni, jaką możemy wykorzystać, to jest właśnie w czasie, kiedy przychodzi to zniechęcenie. To jest broń, którą sam Dawid, psalmista Dawid, dał, pokazał. Ona jest w Biblii. Psalmista Dawid pisał różne psalmy. Pisał o tym właśnie, żeby Bóg go często wybawił z różnego jakichś trosk, kłopotów, wrogów, których miał. Jeden z psalmów, jaki napisał, jest to psalm 103. Błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o wszystkich Jego dobrodziejstwach. To właśnie w czasie uwielbienia nie zapominamy o żadnym Jego dobrodziejstwie. Kiedy przypominamy sobie, co Bóg dobrego uczynił dla nas. W ten sposób, kiedy uwielbiamy, pozbywamy się frustracji z powodu tego, czego jeszcze nie widzimy, albo nam się co nie udało. Uwielbienie to nasza broń, którą pozwala nam się skupić na naszym Ojcu w niebie. Skupić się na Nim, że Bóg jest dobry i zamiast na zniechęceniu skupiamy się właśnie na Nim, a On powoduje, że zmienia nasze myślenie, zmienia nasze życie. Na jakich dobrodziejstwach możemy się skupić, czytając psalm, dalszą część psalmu 103? Dawid wymienia następujące rzeczy w tym psalmie. On przebacza wszystkie twoje winy. Jeżeli czujesz się winny, czujesz, że jakiś grzech gdzieś jest, to psalm 103 mówi, on przebacza wszystkie twoje winy, wszystkie twoje grzechy. Jeżeli nosisz jakąś chorobę w sobie, albo człowiek dowiaduje się o jakiejś chorobie, to psalmista pisze dalej, on leczy wszystkie twoje choroby. On sprawia, że zdrowieje twoje ciało. Dalej psalmista pisze, on wykupuje od zguby twoje życie. Jeżeli wpadłeś w długi finansowe, masz jakieś problemy, to w czasie, kiedy uwielbiamy, to Pan Bóg działa i On wykupuje nas od zguby. I także pisze psalmista, że On wieńczy łaską i współczuciem, ponieważ ma plan dla naszego życia. Do czegoś nas przeznaczył tutaj na tej ziemi. Jeśli zmagasz się dzisiaj z zniechęceniem, jeśli czujesz, że przychodzi do ciebie zniechęcenie, stań do walki z uwielbieniem, jaką jest właśnie. Stań do walki i uwielbiaj naszego Pana, Chwal Boga za to, czego już dokonał i obserwuj, jak twoje zniechęcenie zmienia się w odwagę. Jak twoje zniechęcenie robi się coraz mniejsze, a coraz więcej sił od Pana daje, żeby ta niepewność, która nas otacza, przyniosła pokój w czasie, kiedy wszystko dookoła się wali. Kiedy uwielbiamy, nasza uwaga przenosi się z tego, co się nie dzieje, na to, co Bóg właśnie już w swoim słowie czy w swoich czynach wykonał. I mam taką jedną rzecz dla was, taką niespodziankę, abyśmy tu i teraz powstali i zaśpiewali razem z TGD jedną pieśń właśnie. Psalmisty, pieśń.
Najświętsze imię błogosław, duszą moja Pana. Jego dobroci nikt nie zapomina.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali, żeby o każdym porze, o każdej czasie, nieważne gdzie jesteśmy, żeby zawsze błogosławić Pana. Biblia nam mówi także, że jesteśmy w walce duchowej, że jesteśmy wezwani, by być dobrymi żołnierzami. W 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 3 werset, według Słowa Życia: jako dobry żołnierz Chrystusa bądź gotowy na to, że podobnie jak mnie spotkają ciebie cierpienia. Jesteśmy pośrodku wojny, pomiędzy walki dobra ze złem. Wróg atakuje różne obszary naszego życia. Że często właśnie nie tylko zniechęcenie, ale także często mogą być to choroby, relacje, jakaś nasza wiara ulega osłabieniu. Mierzymy się z czymś, z czym więcej, to nie tylko to, co widzimy materialnie, ale także ze sferą ducha. Walczymy właśnie w sferze duchowej. I możemy w Biblii wyczytać, że zły używa podstępu. Co to oznacza? Oznacza to, że starannie ma przemyślaną intrygę, aby nas w nią wplątać. Używa strategicznego planu do tego, żeby nas odwieść. I tak ważne jest, żeby właśnie duchowo być wyczulonym na pewne działanie z zewnątrz, aby być wyczulonym na fakt, że jesteśmy właśnie też na wojnie i świadomym ataku wroga i także przygotowaniem się na wszelkiego typu walki. Kto pamięta ostatnie kazanie Mateusza? O, Mateusz, ale nie odpowiadaj. Jaki był temat tego kazania? Kto zgadnie? No. O, bardzo ładnie, zbroi Bożej. I zobaczcie, jesteśmy żołnierzami. Mateusz wspomina o tym, że jesteśmy przyowdziani jak żołnierze. Mamy różnego typu asortyment. Mateusz także używał tego fragmentu z listu Efezjan 6:11 do 18. Załóżcie całą zbroję otrzymaną od Boga, abyście mogli odeprzeć podstępne ataki diabła. Podstępne. Wspominałem o tym, że właśnie diabeł ma przygotowany plan, żeby nas zwieść. Więc powinniśmy być przygotowani, żeby odeprzeć podstępne ataki diabła. Nie walczymy bowiem z ludźmi, ale z władzami świata ciemności i z niewidzialnymi siłami zła. Używajcie więc całej zbroi Bożej, abyście w dniu ataku byli gotowi do obrony i byście odnieśli zwycięstwo. Bądźcie więc gotowi. Waszym pasem niech będzie prawda, a pancerzem prawość. Waszymi butami niech będzie gotowość niesienia ludziom dobrej nowiny o pokoju. W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą, którą jest wasza wiara. Dzięki niej ugasicie wszystkie ogniste pociski szatana. Załóżcie też hełm, który jest to wasze zbawienie, a do rąk weźcie miecz ducha, czyli Słowo Boże. Poza tym wszystkim korzystajcie z mocy Ducha Świętego, w każdej sytuacji modląc się do Boga i prosząc Go, aby miał w swojej opiece wszystkich świętych na całym świecie. Powyższy fragment opisuje zakładanie na siebie, dokładnie w sferze ducha, tak, zbroi Bożej. I zobaczcie także na historię świata, że często ludzie, kiedy szli na wojnę, także śpiewali. Czyli nie tylko powinniśmy być dobrze ubrani, mieć chęci do tego, żeby walczyć, ale także na naszych ustach, w czasie właśnie takich trudnych sytuacji, w czasie tej wojny duchowej, także powinno być uwielbienie na naszych ustach, które nas będzie przede wszystkim motywowało, także nas będzie skutecznie podnosiło na duchu do tego, żeby wszelkiego typu przełomy, jakie znajdują się na naszej drodze, aby one się jeszcze bardziej szerzej otwierały, aby te wyłomy można było swobodnie przez nie przejść. Zwróćcie też uwagę, że nie tylko oręże, które się zakładamy na siebie, czyli hełm, przyłbice, miecz, tarcze, buty, ale także uwielbienie może coś wnieść do naszej bitwy. Uwielbienie przynosi naszą uwagę. To, na czym się skupiamy, co będziemy robić, nieważne od okoliczności, uwielbienie otwiera na doświadczenie pokoju, gdy mierzymy się z niepewną przyszłością. Uwielbienie zmusza wroga do rozproszenia się. Jest ciekawy fragment w Starym Testamencie, w drugiej Kronik, 20:19. Lewici zaś spośród potomków Kocheta i Koracha powstali, aby wielbić Pana, Boga Izraela, bardzo donośnym głosem. Bóg polecił Jehoszafatowi, aby wyznaczył śpiewaków, którzy pójdą przed armią jego do zwycięstwa. Śpiewacy, którzy mieli wielbić Pana w czasie, kiedy z tyłu żołnierze idą do boju. Byli odświętnie ubrani, przyodziani i szli na czele ze śpiewem. I Jehoszafat zaufał Bogu, że da mu zwycięstwo. I tak się stało. W czasie, kiedy kapłani szli z przodu, właśnie rozpoczęło się zwycięstwo jego wojsk. Właśnie poprzez uwielbianie. Uwielbienie także jest naszym świadectwem wobec świata. Zobaczcie, co możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, 25 werset. Około północy Paweł i Sylas wielbili Boga modlitwą i pieśniami, a wszyscy współwięźniowie przysłuchiwali się im. Ale zobaczcie, co się wcześniej wydarzyło, zanim tam Paweł i Sylas trafili. Została im wymierzona kara. Zostali pobici, zakuci w łańcuchy i wrzuceni do więzienia. Mimo złych okoliczności, które się dla nich wydarzyły, byli w stanie o godzinie 12 w nocy, kiedy często już trzeba spać, bo rano trzeba wstać. Często w nocy śpimy, a oni byli na tyle jeszcze zdeterminowani, żeby wielbić Boga. W czasie nawet tych trudnych sytuacji. I co się stało? Co możemy czytać dalej? Że poprzez uwielbienie zatrzęsła się ziemia, która spowodowała pęknięcie łańcuchów każdego z więźnia i otwarcie się drzwi we wszystkich celach. Pozostali więźniowie zostali, ponieważ byli oni naocznymi świadkami cierpienia tych ludzi, którzy wciąż wielbili Boga. I to są wskazówki dla nas. To są wskazówki właśnie po to, że kiedy my jesteśmy spętani łańcuchami, że coś nas trzyma i coś nie chce puścić, to jest właśnie wskazówką do tego, żeby uwielbiać naszego Pana. Wielbić naszego Pana właśnie w takich sytuacjach, właśnie kiedy przychodzą trudne rzeczy, kiedy nie mamy siły, kiedy jesteśmy spętani, czujemy się upokorzeni. To właśnie wtedy powinno także w naszej głowie być uwielbienie dla naszego Pana, aby to wyrażać. A gdybyś miał toczyć walkę, to jaką broń byś wybrał? Takie pytanie możemy sobie zadać. Często zmagamy się z różnymi rzeczami i zastanawiamy się, jak do tego podejść. Może przeczytać jakąś książkę dobrą, żeby rozwiązać jakiś problem. Może zapisać się na jakiś kurs, albo pójść do jakiejś poradni, albo może spotkać się, żeby się o mnie modlili. Bez wątpienia uwielbienie, podejrzewam, że nie byłoby na pierwszym miejscu. Ja sam tego często doświadczałem, że szukałem najpierw rozwiązania w świecie, zamiast skorzystać z tej broni, którą mam przy pasku, od razu przy sobie. Uwielbienie. Zwróćcie uwagę też na ciekawą historię Habakuka. Habakuk, młodszy z proroków, w trzecim rozdziale od 17 do 18 wersetu pisze: choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszały z krów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył się Bogiem mojego zbawienia. I tu jest ciekawa rzecz, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że autor powyższego fragmentu nie ma żadnych dóbr. No bo zobaczmy. Nie ma fig. Winorośl, nie ma winogron. Nie ma żadnego zboża, ziarna. Nie ma owiec. Nie ma bydła. Nic nie ma. Ale przyjrzyjmy się troszeczkę z innej perspektywy. Odkryjmy to jeszcze raz. Przeczytajmy to jeszcze raz. Tylko w takim kontekście, że on ma te wszystkie rzeczy, tylko że je utracił. Bo zobaczcie, ma drzewo, tylko że nie dało mu fig, tak? Czyli nie był ten czas, żeby figi wyrosły. Ma winorośl, ale coś spowodowało, że stracił swój plon. Pola tak samo. Ma pola, ale nie obrodziły. Ma zagrody, ale zwierzęta w nich nie ma. Tak samo i krów. Czyli można zobaczyć osobę, która próbowała, ale poniosła porażkę. Próbowała coś rozkręcić, jakiś biznes, ale nie przyniosło to efektów. Wszystko upadło. Może człowiek inwestował bardzo dużo ilość pieniędzy, zdrowia w to wszystko, aby ten biznes mógł zadziałać. A mimo to, jak widzimy, stał się biednym, bo nic nie ma. Wydaje mi się, że nie tylko biednym, ale także sięgnął największego poziomu rozczarowania, że coś chciał i tego nie miał. Że zainwestował swoje pieniądze w to wszystko i doznał porażki. A może takie rzeczy mogą być nam bliższe. Może nie jesteśmy rolnikami, nie mamy trzód, nie mamy sadu, ale może relacja rozpadła się i nic nie można było temu zapobiec. Może twój dom uległ rozpadowi i nie byłeś w stanie tego zatrzymać. Ciężko pracowałeś na dyplom ukończenia kursu, ale i tak zostałeś zwolniony z pracy. Zabrałeś dzieci na nabożeństwo w każdą niedzielę, jednak i tak dokonały złych wyborów w swoim życiu. Porażka. Często może być i często może nas dotykać właśnie porażka. Ona boli, bo często przychodzi także bezsilność w pewnych kwestiach. Że często, kiedy chcemy coś i nie wychodzi nam, odnosimy porażkę, a często jesteśmy po prostu bezsilni. Ale zwróćcie uwagę, co Habakuk pisze dalej. Co napisał dalej? Ja jednak będę radował się w Panu. Cieszył się Bogiem mojego zbawienia. To znaczy, że wciąż mamy wybór. Mimo, że to się wydarzyło, to mamy jeszcze dalej wybór wielbić naszego Pana. Mimo, że przechodzimy przez trudne rzeczy, mamy wybór dalej wielbić naszego Pana. Uwielbienie. Ewangelii Jana, 16 rozdział, 33 werset. Według Słowa Życia też możemy wyczytać takie rzeczy, że powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Uwielbienie jest właśnie bronią, którą zawsze możemy wybrać, ponieważ kiedy czujesz się odarty z mocy do kształtowania swojego życia, odkryj największą moc w swoim życiu, uwielbienie. To nie tylko broń. Uwielbienie to nie tylko broń, którą możemy wybrać, ale także moc w tym wyborze. Odzyskaj dziś tę moc i powtórz tak jak Elza w Krainie Lodu. Co ona mówiła? Mam tę moc. Mam tę moc, aby stanąć do uwielbienia, bo Pan jest godzien wszelkiej czci i chwały. Możemy czasami, patrząc na ten fragment, pominąć pewną rzecz. Często na świecie będziecie doświadczać ucisku. Ale zobaczcie, co Pan Jezus już uczynił. Powiedział: odwagi, ja odniosłem już zwycięstwo na tym świecie. To właśnie uwielbianie Jezusa Chrystusa spowoduje, że odniesiemy zwycięstwo nad wszystkim, co nas dotyka. Jeśli odniósł Jezus zwycięstwo już nad światem, to jak powinna wyglądać nasza walka, kiedy znosimy czy jakiś ucisk, czy prześladowanie, czy jakąś frustrację, czy coś, co sprawia, że jesteśmy niespokojni. Postawa uwielbienia to jest właśnie nasza broń, którą powinniśmy używać, ponieważ uwielbienie w swojej naturze oznacza także uniżenie się. Uniżenie się przed kimś. Uniżenie się przed naszym Królem. Uniżenie się przed naszym Stwórcą. To nie chodzi, żeby się uniżyć przed swoim wrogiem, żeby oddać mu pokłon. To chodzi o to, żeby uniżyć się przed swoim Królem, który jest w stanie wyrwać nas z wszelkich sideł czy przeciwności. Musimy zrozumieć, że Król, któremu oddajemy chwałę, jest o wiele większy od wszystkiego, co może być przeciwko nam. Zwróćcie uwagę na pewną historię w Starym Testamencie, na trzech mężczyzn. W Księdze Daniela, 3 rozdział, 16-18, możemy czytać o trzech mężczyznach, którzy co mieli zrobić? Mieli się pokłonić posągowi, bo wyszedł taki dekret, że każdy, kto usłyszy głos trąby, ma się pokłonić posągowi i oddać jemu chwałę. I wszyscy to zrobili, oprócz trzech mężczyzn, którzy tam stali. I co ci mężczyźni powiedzieli? My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie damy. Nie oddamy. Zobaczcie, osoby miały na tyle zaufanie do swojego Stwórcy, Boga, że podjęły taką, a nie inną decyzję, co sprawiło, że musieli podnieść konsekwencje. Król bardzo się zdenerwował, rozpalił piec 7-krotnie bardziej, niż to zazwyczaj czynił. Kazał najlepszym swoim żołnierzom ich związać, tych trzech mężczyzn, Szadraka, Meszaka i Abednego, i wrzucić do pieca. I przy okazji ci mężczyźni, którzy nieśli tych trzech mężczyzn, też zostali przez ogień strawieni. I możemy czytać dalej ciekawą rzecz, że kiedy oni zostali wrzuceni do tego pieca, na król zwrócił uwagę, że tam są cztery osoby, a nie trzy osoby, które zostały wrzucone. I podszedł do tego pieca i powiedział do tych osób, żeby wyszły. I oni wyszli. I wiecie co? Nawet nie było czuć o nich spalenizny. I to jest właśnie uwielbienie. Kiedy przychodzimy w uwielbieniu, to właśnie Boża obecność schodzi z nieba na nas i ratuje nas od wszelkich utrapień. Dziś świat jest pełen niepewności. Nasze zwyczaje drastycznie się zmieniły. W miarę jak zjawisko staje się to powszechne. Ludzie desperacko chcą chwycić się jakiejś formy normalności. W niektórych przypadkach nawet ludzie przestali także chodzić do kościoła. Trudno dostrzec także dobre strony i trudno zachować pozytywne nastawienie spośród tak dużej niepewności, jaką teraz doświadczamy. Co mamy robić? Psalm 150, werset 6 nam to mówi. Niech wszystko, co oddycha, niech wszystko, co oddycha, nawet i zwierzęta, w szczególności ludzie, niech chwalą Pana. Uwielbiać, to jest nasza broń. To jest nasza broń, którą powinniśmy stosować. To jest najmocniejsza broń, jaką posiadamy w swoim arsenale. Głoszenie i wykonywanie Słowa Bożego posilą mocą nie tylko Ciebie, ale także wszystkich tych, którzy otwierają się na Jego Słowo. Uwielbienie nie jest też ograniczone tylko do Kościoła. Pamiętajmy. Uwielbienie jest także w naszych domach, w czasie, kiedy podróżujemy. Ja zjeździłem trochę Polski i za każdym razem starałem się, kiedy jadę, wielbić naszego Pana. Nie wiem dlaczego, ale ta droga zawsze była jakaś krótsza. Nie wiem dlaczego, pewnych rzeczy już nie pamiętałem, jakie mijałem. Tak się zastanawiałem, czy ja dobrze pojechałem. No się okazuje, że jestem u celu. Ale właśnie ta Boża obecność i to uwielbienie powoduje, że naprawdę zmienia się otoczenie. A więc nie bój się. Wróg posiada narzędzia i sposoby, aby zepchnąć nas z kursu. Przede wszystkim powoduje, że wątpimy, mamy niepokój, czy może także depresję. Ale musimy sobie zadać pytanie, czy uwielbienie triumfuje nad nami, czy triumfuje nad tymi wszystkimi rzeczami. Stawiam przed Tobą dzisiaj wyzwanie, taki challenge na 2021. Spróbuj go podjąć, tą rękawicę, i skoncentrować się na Bożej dobroci, uwielbiając Go, a On będzie walczył za Ciebie. Spróbuj. Na koniec zadam takie pytanie. Czy uwielbienie powinno być naszą bronią? Jak myślicie? Tak. A zadam teraz troszeczkę inaczej pytanie. Czy czy uwielbienie jest Twoją bronią. Amen.